Niekiedy się Kościół kojarzy z oazą jakiegoś spokoju, z jakiejś ciszy, jakiegoś enklawy, takiego łagodności i harmonii. Miałem taką sąsiadkę w moim domu rodzinnym, już pewnie ta pani nie żyje, bo jej dawno nie widziałem, że kiedy szedłem chodnikiem pod blokiem to i spotykałem ją, to ona miała zawsze jeden tekst do mnie. Piotrusiu, jak dobrze, że poszedłeś na księdza. Jaki ty masz spokój. Prawiaz sobie odmówisz, różaniec sobie odmówisz, ty się nie martwisz o wiele rzeczy. Ja właśnie lecę do biskupa, który mnie rugnął, jeszcze mam do sklepu wpaść, kupić jakieś żarówki do rzutnika w seminarium. Nie wyprowadzałem tej pani z błędu, ale Jezus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Święty Jan Chryzostom mówił, że dobrze jest znać broń swojego wroga. Każdy wywiad chce wiedzieć, czym dysponuje sąsiad, co może nam tu wystrzelić. I w chrześcijaństwie też szatan ma różnego rodzaju bronie. Która jest najgroźniejsza, która jest najbardziej powszechna? Skoro on ma wobec nas jakąś broń, chce nas tą bronią pokonać, zabić, zniewolić, to się powinno pokazać przy pierwszym jakimś starciu człowieka z Bogiem. I tak jest. W Księdze Rodzaju, której fragment przeczytaliśmy przed chwilą, wysłuchaliśmy, pojawia się pierwsza informacja o tej broni szatana. Słuchajcie zdanie, jakie jest. Pan Bóg zapytał: Adamie, gdzie jesteś? Adam odpowiedział: jestem nagi, usłyszałem twój głos i... Wiecie co dalej? Ktoś wie, jaki jest czasownik? Usłyszałem twój głos i przestraszyłem się. Strach. Widać, jak triumfuje ta broń na całym świecie. Ile rzeczy robią ludzie ze strachu. Wypiję alkohol, zapalę papierosa, bo przecież nazwą mnie jakąś dewotką. No. Oddam chłopakowi swoje ciało, bo jeszcze powiedział, że sobie coś zrobi. Będzie płakał. Ze strachu idę tu, ze strachu idę tu. Jak wypadnę, jak mnie ocenią. Wielu ludzi żyje w takim strachu, poczuciu lęku i wstydu. To nieraz napawanie człowieka tym lękiem i strachem jest całymi latami po urodzeniu. Ja mam wielką pretensję do moich różnych nauczycielek i wychowawców, którzy gdzieś tam w podstawówce, w średniej szkole mówili: widzicie, dziewczynki ładnie na świetlicy odrabiały lekcje, a wy co? Szybę żeście wybili. Przecież chłopak musi wybić szybę, no. Dziewczyny, nie wychodźcie za faceta, co nie wybił szyby. Spyta, jakie szyby to były, jakie rozmiary, w co trafiłeś. Ale naprawdę, my panowie jesteśmy strasznie ciekawi, jak świat jest zbudowany, dlatego od razu grzebiemy w środku, w silniku. Babcia przyniosła pociąg, a my już żeśmy go rozebrali, zanim babcia do stołu usiadła. I jeśli tego nie ma, to się boimy, straszymy. Co o mnie powiedzą? Czy mnie chłopak rzuci? Czy nie zostanę sama? Czy nie będę singlem? Koleżanki mają już chłopaków, a ja nie. Ludzie są w panice strachu, w panice strachu. Pamiętacie historię Izraela? Żydzi bardzo szybko dotarli do Kanaanu i Mojżesz wysyła zwiadowców. To było bardzo blisko z Egiptu do Kanaanu. Ktoś napisał: pijany wielbłąd by trafił w 2 tygodnie. Oni poszli, wrócili i mówią: nie damy rady zdobyć Kanaanu. Tam są wielkoludy, tam są jakieś potwory, tam są jakieś nieprawdopodobnie silni ludzie. Jozue mówi: damy radę, damy radę. Ale przeważyła ta opinia: nie damy rady. I Pan powiedział: tak, boicie się, to będziecie 40 lat chodzili dookoła jednej góry, aż wymrzecie. Słuchaj, być może w twoim życiu była ważna rozmowa w rodzinie, była bardzo ważna rozmowa w klasie, w grupie na uczelni i ty coś bardzo chciałeś powiedzieć. Naprawdę miałeś mądrą myśl, ale powiedziałeś: skompromituję się. Zacząłeś wyśmiewać mnie, nie powiem. I od tamtego czasu stoisz w miejscu, jeśli chodzi o twój rozwój. Możesz mieć 20 lat, 30, 40, a tu ciągle ta 12-letnia dziewczyna, 15-letnia dziewczyna, która nie powiedziała na tym zebraniu prawdy. I cały czas czuję się, że jestem taka wystraszona, wypłoszona, a to już niech inni się tym zajmują, ja to będę tylko w kącie. Taka dziewczyna, ja to nazywam od przynoszenia czajnika na uroczystości religijne. Ona się nie odezwie, ona nie zajmie, tylko kto przyniesie czajnik, to ja przyniosę czajnik. Oczywiście to jest bardzo służebna postawa, tylko że jeśli ktoś tylko się ogranicza do noszenia czajnika, to chyba jest coś nie tak. Jeśli nie zająłeś stanowiska, żeby kogoś obronić, żeby zdjąć jakąś fałszywą opinię z kogoś, to możesz się możesz mieć 60, 70 lat i ciągle być tą dziewczynką, która się przestraszyła. To trzeba naprawić, jak tylko można. Także formacja chrześcijańska nie tylko oscyluje pomiędzy słowami świętość, grzech, wiara, niewiara, pycha, pokora, ale męstwo i tchórzostwo. Boimy się wszyscy. Ludzie dzielą się nie na takich, co się boją i nie boją, tylko ludzie się dzielą na takich, co potrafią ukryć strach i takich, co nie potrafią ukryć strachu. Ale boją się wszyscy. Jezus w ogrodzie przeżył wielki lęk, strach. Szatan trafi w nas czuły punkt. Czuły punkt. Dlaczego Jezus umarł? Bo Żydzi wymyślili taki system, jak i komuniści, że każdy miał coś na sumieniu. Było tyle przepisów, tyle podpunktów, tyle zakazów, nakazów, że nie było siły, coś musiałeś mieć na sumieniu. A szatan strasznie chce, żebyśmy coś mieli na sumieniu. Bo wtedy łatwo jest nas zahaczyć. A Jezus przyszedł i powiedział: ludzie, nie przejmujcie się tymi dwoma tysiącami kroków. Nie przejmujcie się tak bardzo tym, że nie można w szabat nic zjeść, zerwać kłosu. Można. Nie szabat dla człowieka. Nie człowiek dla szabatu, tylko szabat dla człowieka. Nie lękajcie się. Podobno w Piśmie Świętym jest słowo: nie lękajcie się 365 razy. Raz, jeden na dzień. I Jezus zaczął wyciągać ludzi z tego sprytnego systemu faryzeuszów, że każdy ma coś na sumieniu. I musiał zginąć. Za komuny też. Ludzie wynosili papier toaletowy, mięso, jakieś tam narzędzia z pracy. I komuniści o tym wiedzieli. Wiedzieli. Czekali tylko na pewną okazję, żeby takiego człowieka ustrzelić, żeby mu przypomnieć i go zaszantażować. Szatan chce nas tak wplątać w jakieś sprawy nieczyste, niedobre, żeby lęk przeszedł przez nas kręgosłup, przez naszą krew, przez nasze serce, przez nas. Co zrobić, żeby się uwolnić od lęku? To nie jest takie proste. Ale przede wszystkim musisz mieć czyste sumienie. Konfesjonał to jest początek. Konfesjonał to jest początek. Spojrzeć Bogu w oczy i powiedzieć: tak, boję się. Ty daj mi Ducha Świętego, ześlij na mnie moc wysoka, bo ja się po prostu boję. Kiedyś zapytano egzorcystę w Warszawie: ksiądz się boi wyrzucać złego ducha, demona z człowieka? On mówi: czy ja się boję? Ja widzę, jak on się boi. Ja widzę, jak on się boi, tylko on musi być taki, musi być czysty, ten spowiednik, musi mieć zaplecze modlitewne. I Jezus mówił dziwną rzecz o krzyżu. Mój ciężar jest lekki, a brzemię słodkie. Ciężar jest ciężki, brzemię jest gorzkie. A Jezus mówi: nie, mój ciężar jest lekki, słodki, a brzemię jest lekkie, czy odwrotnie. Dotknąć się krzyża. Wiecie, szatan mówi: nie dotykaj się krzyża. Krzyż jest straszny, nie poniesiesz go. Przecież on cię zginie, cię zmiażdży. Tylko się nie dotykaj krzyża. Wielu ludzi się dotknęło i zobaczyło, na czym polegało kłamstwo. Opowiadał mi mój kolega ksiądz, że jego stryjka, jakiegoś profesora, w Warszawie aresztowało w czasie wojny gestapo. I wrzucili go w Alei Szucha do więzienia jak worek kartofli. Tam już byli ludzie więzieni. I on się bał. Słuchajcie, profesor, dorosły człowiek, płakał ze strachu i chodził od więźnia do więźnia i mówił: pomóż mi, ratuj mnie, będą mnie bili. No oni mówią: co ci pomogę? Trzymaj się, brachu, jakoś może cię tam... Któregoś dnia przyszedł Niemiec, wyczytał jego nazwisko, wzięli go za ubranie, wyrzucili, zanieśli, za godzinę przynieśli. Zakrwawiony. Ręce, paznokcie też, oczy pobity, spuchnięty. Wszyscy dookoła go otoczyli: no i jak, bardzo cię bili? A on się... Uśmiechnął się tą zakrwawioną twarzą i mówi: nic tym skurczybykom nie powiedziałem. Nawet użył tu innego słowa, ale ja w tej chwili troszeczkę wprowadzam korektę. Uśmiechnął się, dopóki się nie dotknął krzyża. I dziwił się, jak Pan Bóg daje łaskę tym, którzy chcą Mu służyć. Boimy się. Boimy się nie tylko wojny, boimy się, że zachorujemy na nowotwór, ale boimy się właśnie, że zostaniemy sami, że nas nikt nie będzie kochał, że nie dam rady. Boimy się porozmawiać szczerze z ojcem, z mamą, z bratem. To wam na pewno mówiłem kiedyś już tutaj w tym miejscu, jak jeden chłopak zrozumiał, że rozmawiał szczerze już ze swoimi kumplami o życiu. Z księdzem, z nauczycielem, z trenerem, bo coś trenował. Z nimi gadał o życiu. Jedynym mężczyzną, z którym nie gadał, był jego ojciec. To jest jedyny ojciec, jedyny mężczyzna, z którym nie było gadki. Mówi: no kurczę, jak to jest, że w życiu nie rozmawiałem poważnie z ojcem, a bał się tej rozmowy bardzo, takiej otwartej. Ale kiedyś mówi: zadzwonię do ojca. Wziął telefon, wykręcił numer, mama odebrała, nie, ojciec odebrał akurat. Tato, to ja, Krzysiek, no już daję mamę. Nie, tato, ja do ciebie, do mnie, a co się stało? Chciałem ci podziękować, że już kończę studia, a ty mi fundowałeś stypendium, płaciłeś, cisza. Krzysiek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, tato, naprawdę ci mówię, jesteś fajnym ojcem. Trochę żeśmy się sprzeczali, a to wiesz, tak dla sportu. Dzięki, wiem, że nie lubisz swojej pracy, a chodziłeś do niej, żebym ja miał co płacić tutaj za studia i za stancję. Cisza. Krzysiek, czym ci mogę pomóc, ty po coś dzwonisz? Nie, tato, naprawdę zadzwoniłem tylko po to, żeby ci to powiedzieć. Dzięki jej, czekałem na ten telefon. Koniec. 60 sekund. Zapamiętają to do końca życia. Kiedyś mi jeden pan mówił, że dostał od ojca w konfesjonale straszną pokutę. Ja mówię, jaką straszną? Kazał mi się pomodlić z mamą. No i co? Pół roku już chodzę, kombinuję, jak to zrobić. Księdza, z dziewczyną się mogę pomodlić. Z kumplem, no to może po paru browarach. Ale żeby przyjść do mamy i powiedzieć, mamo, odmówmy dziesiątkę różańca. O rany gościa, jak ja się boję, jak ja się wstydzę. Ona zaraz powie, coś ci jest, pewnie jesteś chora. Pewnie jesteś w ciąży, pewnie usunęłaś ciążę. Nie, mamo, nic, spowiednik mi kazał. Boimy się takich rzeczy, boimy się. Zobaczcie, jak boi na stadionie narodowym. Hurra, biało-czerwoni, Legia. Legia, nie, bo z Wisłą do tyłu to nie ma co. Ale chcę powiedzieć, jak ludzie potrafią być pełni radości. A my wchodzimy do kościoła, ja mówię, Pan z wami. A młodzież, nic do chapaju. Górę serca.
Nosimy je do Pana.
Ale on wyjdzie ze stadionu, ten sam chłopak pójdzie z kościoła, pójdzie na stadion i będzie tak dar gębę przez 90 minut pod żyletą, że człowiek nie potrafi ze sobą pogadać. Jak my się boimy. Wiecie, co robi furorę, jeśli chodzi, jakie słowo robi furorę, jeśli chodzi o wyciszanie katolików i likwidowanie duchowości? Słowo obciach. No co ty, chodzisz do kościoła, czy to obciach? Ministrantem jesteś? Kurde, jaki to obciach, człowieku. Różaniec odmawiasz? O matko, jaki obciach. Mój kolega kiedyś jechał samochodem, zabrał świeckiego faceta, zaczęli gadać o polityce. Mój kolega był bez sutanny, więc tamten klął strasznie. Zatrzymali się w Warszawie, mówi, to dziękuję panu. To ja, mówi, on mówi, to ja panu coś zapłacę do tego księdza. A on mówi, nie, ja jestem księdzem, to niech pan się za mnie pomodli. Ojej, pan jest księdzem? A ja tu tak przeklinałem. No właśnie, niech pan trochę może mniej przeklina. To niech pan za mnie odmówi różaniec. A dobrze, proszę księdza, żona odmówi, oczywiście. No bo facet, zdrowy, różaniec, no. To jeszcze kobicie to bardzo... Największy mocarz XX wieku, najodważniejszy człowiek, Jan Paweł II, kiedy tylko miał chwilę czasu, różaniec do ręki i modlitwa i żaden obciach.